Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze.
Witam Panie Redaktorze, witam słuchaczy Radio Gdańsk. Dzień dobry.
W niemieckim publicznym radiu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powiedziała, że wolność w Polsce zabierana jest po kawałku, tak jak było to w III Rzeszy i że jest gorzej niż za komuny. I dodawała, że władza wszystko robi przemocą. Pana zaskakują te wypowiedzi, wykorzystywanie tej historycznej retoryki? Czy prezydent Gdańska w ogóle wie, o czym mówi?
Panie redaktorze, musiałbym udawać zdziwienie, bo wiemy, że ilekroć pani prezydent miasta Gdańska wypowiada się na tematy historyczne, to powstaje pewne te przesilenie i w mediach ogólnopolskich, jak już widzimy też europejskich, dochodzi do pewnych skandali. Więc no, nie mogę czuć i podzielić się z Państwem zdziwieniem z tego, że pani prezydent tak powiedziała i znowu spowodowała dyskusje na tematy historyczne. Natomiast poziom absurdu tej wypowiedzi jest już tak głęboki, że no, moglibyśmy go, jeśli pan redaktor uzna za właściwe, na antenie oczywiście poddać jakiemuś rodzajowi logicznej i historycznej analizy.
No właśnie, czy tu logiczne jakieś nawiązania są w ogóle możliwe? Bo no, trudno jakby przejść do porządku dziennego i jakby nie mówić nic na temat tych porównań, jak pan to odbiera. Czy tutaj logicznie można to w ogóle wytłumaczyć?
Ja widzę dwie takie ścieżki, panie redaktorze, bo z jednej strony możemy założyć, że pani prezydent nie wie, jak wyglądało państwo III Rzeszy i totalitarny reżim stworzony przez Adolfa Hitlera i jego kompanów i NSDAP i całe państwo stworzone przez narodowy socjalizm. Każdy z nas, to jest słuchaczy Radio Gdańsk, może wyjść na ulicę i zobaczyć, jak dzisiaj wygląda Polska, Polska wolna, samorządna, demokratyczna, z ludźmi uśmiechniętymi bardziej, mniej, z pewnymi problemami, no ale nie jest to państwo, dalece nie jest to państwo, które moglibyśmy porównać do III Rzeszy, która mordowała obywateli, nie tylko swoich, ale przede wszystkim obywateli ludności żydowskiej i też Polaków, z której płynął wyraźny antypolonizm. Mówimy o systemie totalitarnym, który stworzył sieć gett w całej Europie, zamykając tam ludzi, a ci ludzie umierali z głodu. System, który stworzył obozy zagłady i obozy koncentracyjne. I porównywanie tamtej rzeczywistości z dzisiejszą może być właśnie przy dobrej woli pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz pewnym brakiem podstawowej wiedzy historycznej płynącej z braku uczestniczenia w lekcjach historii albo takiemu edukacyjnemu przygotowaniu pani prezydent. Tutaj należałoby współczuć, że ta naiwność i brak podstawowej wiedzy prowadzi do tego typu porównań. Natomiast jeśli pani prezydent wie, jak wyglądała III Rzesza, no to są tutaj dwie możliwości, panie redaktorze, drodzy państwo. Albo z jakichś dla mnie niezrozumiałych przyczyn postanowiła ocieplić wizerunek III Rzeszy i Adolfa Hitlera, porównując III Rzeszę do normalnego, demokratycznego państwa. Albo, i tutaj już mamy większy problem, tak bardzo nie lubi państwa, które przecież reprezentuje jako samorządowiec, że postanowiła ubliżyć wszystkim Polakom i swojej ojczyźnie.
No właśnie, panie dyrektorze, właśnie komentatorzy, politycy twierdzą, że to fałszowanie historii, a nawet wypowiedzenie lojalności państwu polskiemu w imię doraźnej gry politycznej, walki z demokratycznie wybraną władzą. Tu pan się zgodzi z taką opinią?
Znaczy, ja mam na to swoją opinię. To jest rzeczywiście z jednej strony zwerbalizowana, jeszcze nie urzeczywistniona zdrada narodowego interesu. Zwerbalizowana, jeśli przyjmiemy tą trzecią ścieżkę logicznego myślenia. To znaczy, jeśli w moim wyobrażeniu pani prezydent wie, jak wyglądała III Rzesza, to porównując III Rzeszę do niepodległej Rzeczpospolitej, w pewnym sensie zwerbalizowała zdradę narodowego interesu z jednej strony, ale też zdradę logicznego myślenia, no bo to jest taki dysonans jest między tymi organizmami państwowymi, że nikomu nie powinno przejść przez głowę tego typu porównanie. Więc w zależności od tego, jaki jest stan wiedzy pani prezydent Dulkiewicz na temat III Rzeszy, ja bym mógł wówczas udzielić kolejnej odpowiedzi. Bo jeśli wie, jak wyglądała III Rzesza, to myślę, że pani prezydent powinna po prostu za te słowa przeprosić i nigdy więcej tak nie robić, bo nie można porównywać ofiar do sprawców.
Ale mamy jeszcze takie sformułowanie, jest gorzej niż za komuny. Czy pani prezydent nie wie, jak było za komuny, bo też chyba uczestniczyła w lekcjach historii?
No ja, panie redaktorze, się urodziłem w roku 83, więc pamiętam tylko końcówkę systemu komunistycznego, ale wystarczy zagłębić się w publikacje opisujące Polskę kolonialną, Polskę po roku 45. No to była Polska, która rodziła się w wyniku mordowania polskich bohaterów, także takich jak jedna z ikon Gdańska, Danuta Siedzikówna-Inka, także jak rotmistrz Witold Pilecki. To była Polska, która w pierwszej swojej fazie zrywała paznokcie żołnierzom Armii Krajowej, sadzała na kołbyłkę Andersa, mordowała ich na Rakowieckiej i przy Kurkowej. Wobec tego no, odległy byłbym tutaj podobnie od porównywania systemu totalitarnego do wolnej, niepodległej Polski. To jest podobna aberracja. Mówimy zresztą o dwóch tak podobnych do siebie systemach, bo III Rzesza i niemiecki nazizm to jest wciąż narodowy komunizm i Polska komunistyczna po roku 45 to jest równie przerażające państwo. Nie chcę powiedzieć równie przerażające jak III Rzesza, oczywiście, bo tutaj wśród historyków naturalnie trwają i dyskusje i to są w pewnych sensach zupełnie inne systemy, ale wciąż systemy totalitarne, w których człowiek nie znaczy nic. Systemy, które urodziły się w drodze zaprzeczenia wartościom chrześcijańskim.
Mówi pan, że prezydent Gdańska powinna przeprosić za te słowa, a czy pana zdaniem przeprosi?
Panie redaktorze, my już rozmawiamy na takim szczeblu zagmatwanej logiki, że mi ciężko jest przewidzieć, co jest w stanie zrobić pani prezydent. Mi się wydaje, że za takie słowa po prostu urzędnik powinien przeprosić, chociaż jak robiłem dzisiaj przegląd prasy, to widzę, że w jednym z wywiadów pani prezydent uznała, że nie żałuje tych słów. No to jest podwójnie niepokojące. Ja to mówię bardziej jako historyk, ale też jako urzędnik państwa polskiego. No, służymy temu państwu i posługiwanie się takimi porównaniami jest oczywiście dalece niestosowne. Ja jeśli mógłbym zadać pytanie pani prezydent Aleksandrze Dulkiewicz, to bym spytał po prostu o stan jej wiedzy i wówczas mielibyśmy odpowiedzi na kolejne pytanie. Czy pani prezydent wie, czym była trzecia Rzesza Niemiecka, czy być może nie wie? Jeśli nie wie, to te słowa mogły być wyrazem naiwności i braku wiedzy. Jeśli natomiast wie, to mamy tutaj, panie redaktorze, drodzy państwo, poważny problem.
Ocen prezydent Gdańska niezbyt chętnie podzielają nawet i polityczni stronnicy. Poseł Paweł Kowal na przykład nie chciał odciąć się wprost od wypowiedzi, ale jednoznacznie też nie potępił. A czy pan sądzi, że politycznym sprzymierzeńcom pani prezydent jest wstyd za słowa prezydent Gdańska i będą próbowali ją usunąć na boczny tor? No miała być też jedną z twarzy tego nowej Solidarności, ruchu Rafała Trzaskowskiego.
No ja myślę, że każdemu, panie redaktorze, kto słyszał te słowa, w którym bije serce Polaka, jest wstyd za te słowa. Tutaj barwy polityczne nie mają większego znaczenia. Przepraszam, teraz ja jestem trochę naiwny, ale mam takie wrażenie, że tutaj barwy polityczne nie mają większego znaczenia i spodziewałbym się raczej takiego ogólnopolskiego oburzenia, niezależnie od wizji politycznej na tego typu słowa, niezależnie od tego, czy są wypowiadane przez prezydenta Gdańska, przez prezydentów innych miast, czy przez osoby publiczne. To jest dalece niestosowne porównanie.
W kodeksie karnym w drugiej RP był taki artykuł 109 i brzmiał w następujący sposób. Kto będąc obywatelem polskim rozpowszechnia publicznie za granicą wiadomości nieprawdziwie w celu szkodzenia interesom państwa polskiego, podlega karze więzienia do lat 10. No, bardzo to było ostre zagrożenie karą wpisane w kodeksie karnym, ale czy sądzi pan, że na przykład taki zapis w tej sytuacji międzynarodowej, jaką mamy, powstrzymałby przede wszystkim funkcjonariuszy publicznych przed wypowiadaniem takich słów szkalujących Polskę za granicą i w Polsce również?
Ja wiem, że w sytuacji II Rzeczpospolitej ten akt prawny, ten artykuł był stosowany głównie, ale nie tylko, ale przede wszystkim przeciwko członkom Komunistycznej Partii Polskiej, która w swoim programie wprost formułowała zdradę narodową. Funkcjonowało więc tam ugrupowanie polityczne, które podważało konieczność istnienia niepodległego i niezależnego państwa polskiego. Dzisiaj pod względem prawodawczym istnienie takich stowarzyszeń i partii politycznych jest niemożliwe i dobrze. Natomiast no, niestety widzimy okruchy tego typu postępowań w wypowiedziach ludzi, którzy sprawują publiczne funkcje. Nie jestem prawnikiem, nie wiem, czy tego typu rozwiązania byłyby dobre czy złe, natomiast wiem, że publiczne szkalowanie Rzeczpospolitej, historii Rzeczpospolitej, naszego narodowego dziedzictwa, tym bardziej na forum międzynarodowym, Polsce nie służy i wszyscy to powinni rozumieć.
A czy takie wypowiedzi zdobywają jakąś taką negatywną publikę za granicą, podkreślają jakieś przesądy, jakieś dziwne sądy właśnie na przykład w Niemczech, czy może nawet w Rosji? Bo jak wiemy, na przykład prezydent Władimir Putin wielokrotnie mówił, że obwiniał Polskę za wybuch między innymi II wojny światowej.
Oczywiście, że tak, panie redaktorze. Na arenie międzynarodowej te słowa w moim uznaniu padają na bardzo podatny grunt. My w naszej instytucji też mieliśmy do czynienia z pewną prowokacją akurat dotyczącą naszego wschodniego sąsiada i człowiek, który odgrywał komunistyczne pieśni w naszym muzeum i został poproszony, aby tego nie robić. Od razu stał się gwiazdą pop i festiwalu w Jałcie, w Rosji, więc te osoby są zagospodarowywane przez inne państwa do promowania swojej wizji historii, odbiegłej, co ważne, od obiektywnych badań historycznych, a takiej, którą chcieliby się wsłuchiwać przedstawiciele innych państw. Podobnie jest na wschodzie i podobnie jest na zachodzie. Natomiast trochę też wracając do pana redaktora pierwszego pytania, powinniśmy sobie uzmysłowić, i może to należałoby słuchaczom Radia Gdańsk powiedzieć, że wśród doradców pani prezydent, doradców od polityki pamięci, od historii, są osoby, które budowały Muzeum II Wojny Światowej w kształcie, w którym Sophie Scholl miała być głównym symbolem walki z niemieckim nazizmem, a nie na przykład Cichociemnicza Armia Krajowa, czy osoby, które zdecydowały się wśród największych ofiar II wojny światowej wskazać obywateli właśnie III Rzeszy i Związku Sowieckiego. To są osoby, które po naszym rozstaniu w muzeum, gdy zostałem dyrektorem, trafiły do Urzędu Miasta jako eksperci. Więc ja podwójnie nie dziwię się tego typu opiniom, i publicznym wypowiedzi pani prezydent, które wypływają z pewnej takiej metodologii i stałej logiki środowiska także historycznego, konwertowanego, transferowanego teraz w ostatnich latach z muzeum do gdańskiego magistra.
A czy ta wypowiedź mogła mieć wpływ na takie oświadczenie wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, o którym jest teraz bardzo głośno, która stwierdziła na antenie także niemieckiej rozgłośni, że trzeba finansowo zagłodzić Polskę i Węgry? Bo to się zbiegło. Jak pan sądzi?
To jest poza, panie redaktorze, moim stanem wiedzy, o tak bym to określił. To znaczy, ja nie wiem, czy to jest rodzaj symultanicznego uderzenia w Polskę, ale na tej niwie historycznej, ja wiem, że polityka pamięci, polityka historyczna no nie jest dzisiaj tylko, a szczególnie w odniesieniu do XX wieku, historią i dziejopisarstwem, ale elementem geopolitycznych sporów między państwami. Wiemy, że odgrywa ona bardzo ważną rolę i dlatego powinniśmy tak bardzo dbać o prawdę historyczną i o promowanie prawdy historycznej na świecie. To znaczy, ja nie mam nic przeciwko temu, aby upowszechniać obiektywne badania historyczne, które w pewnym sensie kwestionują niektóre dokonania czy formy dokonania sukcesu w Polsce, czy dyskusji o tym, co działo się w polskiej historii. Jeśli ta dyskusja oddaje obiektywne badania historyczne, to powinno odbywać się także w kontekście międzynarodowym. No ale tego typu absurdy, które są zaprzeczeniem badań historycznych, w ustach polskiego urzędnika, w moim zdaniu, nie powinny mieć miejsca. One są nie tylko odległe od interesu państwa polskiego, ale przede wszystkim od zdrowej logiki i od prawdy historycznej.
Muzeum, którym pan kieruje, podlega Ministerstwu Kultury, w skład którego wejdzie niebawem także resort sportu. Będzie to miało jakiś wpływ na funkcjonowanie muzeum? To ostatnie pytanie.
Myślę, że tak, panie redaktorze, ale my w swojej inkluzywności działań muzeum, bo przecież muzeum upowszechnia wiedzę historyczną także przez sport. Do tej pory również zajmowaliśmy się właśnie edukacją historyczną w środowiskach sportowych i piłkarskich, a dzisiaj to w porozumieniu z Stowarzyszeniem Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski mówimy o polskich bohaterach z kaszubskiego Gryfu Pomorskiego, pomorskich, kaszubskich, polskich patriotach na gali bokserskiej, więc to nasza inkluzywność i nauczanie, edukacja wiedzy historycznej w Ministerstwie Kultury i Sportu będzie postępować nadal.
Dziękuję bardzo za rozmowę i patrzymy, obserwujemy, jakie właśnie będą działania muzeum, już takie też na płaszczyźnie sportowej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki panie redaktorze, dziękuję państwu. Do usłyszenia, do widzenia.
Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Rozmawiał Piotr Kubiak. 13 minut zostało do 9:00.